Nas może nie być fizycznie, my się czasem nie odzywamy na tych spotkaniach, po prostu jesteśmy na słuchawkach, słuchamy. Natomiast to jest dla mnie game changer, żeby uczestniczyć w tych spotkaniach. Wcześniej mieliśmy menadżerkę przez 9 miesięcy i ona nawet nas prosiła, żebyśmy nie byli na tych spotkaniach. I my ufamy zawsze specjalistom, taka jest też nasza, bo po to zatrudniamy specjalistów, żeby...
Żeby im mówić, co mają robić.
Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kowal.
Dzień dobry. 11 lat temu stworzyli swój własny błękitny ocean i zupełnie nową kategorię placów zabaw. Produkują wielkie koła optyczne, peryskopy, kołyski Newtona, ale też urządzenia muzyczne i sensoryczne. W Polsce jest już ponad 3000 ich urządzeń naukowych, no i można je znaleźć też we Francji, w Finlandii, na Litwie i w Czechach. Ich misją jest nauczanie na świeżym powietrzu i tworzenie placów zabaw dla wszystkich, bez względu na wiek czy poziom sprawności. Ela Legoń i Maciej Szpunar.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witajcie.
No i właśnie ja o tym świeżym powietrzu chciałem z wami porozmawiać. Prowadziliście firmę w Polsce, mieszkając na Teneryfie, wcześniej na Cyprze. Samo prowadzenie firmy w Polsce to już jest wyczyn, a jeszcze jak to robi się zdalnie, to już w ogóle jest mistrzostwo świata. Jak na to wpadliście i jak wam się to udało?
To było nasze marzenie od lat, żeby prowadzić firmę zdalnie, automatycznie. I ten pomysł tak naprawdę rodził się w nas gdzieś 5 lat temu, gdzie zaczęliśmy stawiać na rozwój osobisty i wiedzieliśmy, że możemy być przedsiębiorcami, ale jednocześnie wolnymi geograficznie, finansowo i mentalnie.
Okej. Łatwo mi sobie to wyobrazić, jeśli jesteś takim freelancerem i możesz pracować skądkolwiek, nie wiem, informatykiem, który koduje na przykład, ale wy przecież macie zespół, macie w firmie produkcję, no różne procesy, które są bardziej lub mniej rozbudzone. Jak sobie z tym poradziliście?
Masz rację, od A do Z tak naprawdę u nas wygląda proces produkcji w ten sposób, że od wytworzenia produktu, od każdej śróbki, aż tempo sprzedaż i marketing. Wszystko to mamy w naukowych placach zabaw jako w procesie. Natomiast to jest chyba kwestia właśnie mentalności, żeby tak organizować i rekrutować swój zespół, żeby od początku, w miarę możliwości, on działał samodzielnie i z dużym zaufaniem. I myślę, że to jest nasza przewaga, że my od początku opieramy naszą kulturę organizacyjną na zaufaniu do ludzi, na szkoleniu ich, na podnoszeniu ich kwalifikacji, ale też na czerpaniu z wiedzy ekspertów. I cały ten zestaw specjalizacji naszych spowodował to, że mimo, że wielu przedsiębiorców nie wierzyło w to, że nam się to uda, to i po pierwszym pobycie na Cyprze i po teraz tym drugim pobycie na Teneryfie...
Przepraszam, jak długo byliście na Cyprze?
Na Cyprze byliśmy miesiąc, teraz na Teneryfie byliśmy 4 miesiące. Czyli najpierw testowaliśmy, jak to działa. To był nasz taki test.
Pilotaż taki, nie?
Taki pilotaż, jak nasza firma jest sprawna, dlatego że kiedy szef czy szefowa są na miejscu, to ciężko powiedzieć, czy mamy dobrze zarządzaną firmę i czy ludzie są naprawdę samodzielni, czy nam się tylko tak wydaje. Okazało się po Cyprze, że nasz zespół dowiózł wszystkie kontrakty, wszystkie place zabaw wyjechały, zostały zamontowane, nie było żadnej reklamacji, dział handlowy wywiązywał się ze swoich targetów sprzedażowych. No, wszystko działało jak w zegarku. Ale ważna jest jedna zmienna, co się w naszych umysłach podziało jako osób zarządzających.
No właśnie, to miałem spytać, no bo miesiąc to nie jest tak długo, no powiedzmy, że ludzie mają urlopy tam 2-3 tygodniowe, to jest podobnie, ale te 4 miesiące to już jest pewien wyczyn, dłuższy okres. No i zespół sobie poradził, okej, ale jak wy się z tym mieliście? No bo jest takie powiedzenie, że najlepszym nawozem są ślady stóp farmera, albo że pańskiego kokonia tuczy, żeby być bardziej banalnym, albo coś jeszcze. No jak wam z tym było? No bo zostawiasz swoje dziecko, swoją firmę, którą budujecie, tak? I co?
Znaczy, my się przygotowywaliśmy do tego już dłuższy czas. To nie jest tak, że wyjechaliśmy na rympał i po prostu zaczęliśmy zarządzać zdalnie. przy Cyprze rzeczywiście był to taki test, miesiąc to nie jest tak długo, ale byliśmy z całym zespołem, z całą firmą cały czas w kontakcie na bieżąco, wiadomo, pod telefonem, pod mailem. Aczkolwiek do Teneryfy już się przygotowywaliśmy znacznie bardziej pod względem cyfrowym. Wdrożyliśmy pod koniec roku konta z Microsoftu, wszystko przenieśliśmy do chmury, wszystkie dostępy do plików były chmurowe, spotkania były też wideo w Teamsach. Także informatycznie się bardzo mocno do tego przygotowywaliśmy. Ja się głównie przygotowywałem do tego, żeby też tą administrację sprawdzać. Mieliśmy zdalne pulpity podłączone, VPN-y. Wszystko było przygotowane tak, żeby móc zajrzeć w każdy system jakby informatyczny zdalnie. I to było kluczowe. To było kluczowe pod takim względem, żeby nic nie zawiodło pod względem technicznym. Pod względem produkcyjnym, no to ekipa już od dawna działała samodzielnie. Wszystkie procedury i wszystkie jakieś rysunki techniczne, rzeczy do drukarni i tak dalej, wszystko jest już powielalne, więc te rzeczy były już, to już działało. To już działało, od paru lat już to działa. My też nie zmieniamy naszej oferty produktowej co roku. Teraz jesteśmy w takim okresie, gdzie będziemy zmieniać ofertę produktową troszkę. Ale właśnie, jesteśmy na miejscu, robimy to całym zespołem, robimy już to, wiemy jak to przygotowywać tak, żeby było znowu ułożone, każdy wie, w którym co jest miejscu i można było do tego w dowolnym miejscu wrócić. Zresztą teraz korzystamy z pomocy wirtualnej asystentki, która nie jest z nami na miejscu, a radzi sobie. Wysyła druki do drukarni, zamawia jakieś podzespoły, wszystko się da robić zdalnie i stawiamy na tą właśnie jak najbardziej zdalną pracę.
Mówisz o wirtualnej asystentce, ale to jest bardziej taka usługa wirtualnej asystentki. Nie jest jakby jedna osoba, która zawsze jest z wami, tylko po prostu usługa, zespół, którą kupujecie. Nie?
Tutaj były różne rozważania, bo można sobie wziąć wirtualną asystentkę, która jest po prostu z imienia nazwiska.
Dedykowana.
To jest jedna osoba. My zdecydowaliśmy się, ponieważ jesteśmy już większą organizacją, ja szukałem firmy po prostu, która zrzesza wirtualne asystentki i też mamy wirtualną asystentkę, tu pozdrawiam Kasię. Mamy Kasię, która jest naszą koordynatorką, ale za Kasią stoi cała organizacja. Jeżeli my zdajemy jakieś trudne zadanie, której powiedzmy Kasia nie ma kompetencji, to ona ma całe zaplecze swoich ludzi, gdzie może to zlecić, a my tak naprawdę dostajemy gotowy wynik.
Nie musi też, bo jak się kogoś zatrudnia na etat, na przykład asystentkę, to też często jest taka obawa, że szef mi coś zlecił, ja nie umiem, to będę udawała, że umiem. Nie? A tutaj nie ma tego w ogóle tej obawy, prawda? No bo wiemy o tym, że ona może to komuś zlecić. Ciekawe jest to, że firma jest w Bielsku Białej, wypracowaliście na Teneryfie, Kasia prawdopodobnie jest gdzieś w chmurze.
Gdyni miasto, tak.
Jasne. Ale czy planujecie, albo czy to już zrobiliście, spotkanie całego tego zespołu? Bo ja też działam zdalnie, my też działamy zdalnie jako IDP, natomiast nie mamy nawet biura eksperymentalnie, natomiast spotykamy się raz w miesiącu zawsze, no czasami co półtora miesiąca różnie nam wychodzi. I to są takie dwa dni zwykle, czasami pracujemy, czasami po prostu pływamy kajakami czy cokolwiek, ale jakby zdecydowaliśmy się dbać o to, żeby jednak ci ludzie na żywo się widzieli. No wasza organizacja jest większa, ale czy macie też takie plany?
Tak, zawsze ta kultura organizacyjna naszej firmy była dla nas ważna, bo uważamy, że no, za każdą firmą stoją ludzie i nawet jeśli co jakiś czas ktoś tam przychodzi, ktoś odchodzi, to jednak ten core firmy pozostaje stały i odkąd zdecydowaliśmy się outsourcingować kilka naszych procesów, ale mimo wszystko jesteśmy blisko z tymi naszymi podwykonawcami czy partnerami biznesowymi, to też ustaliliśmy sobie z Maćkiem, że będziemy co jakiś czas takie spotkania integracyjne robić. No i akurat dobrze, że pytasz, bo za dwa dni mamy taką wielką integrację
z Ogniskiem
w Szczyrku.
Słyszałem.
Z offroadem, w hotelu, z imprezą i ze wszystkim. Akurat Kasi nie będzie mogła być, natomiast no, między innymi nasza interim menadżerka z twojej firmy, Paulina, będzie też z nami się bawić i myślę, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie potrzebują, wbrew pozorom, integracji.
Oczywiście, ten czynnik ludzki ja też uważam, że jest ważny. Ale to nie jest o mnie, tylko o was, więc pytanie następne, które sobie przygotowałem, to się zresztą wiąże. Jak rozwijaliście ten zespół? No bo was nie było. Ja pamiętam, Maciek, jak się spotkaliśmy 3 lata temu, chyba pierwszy raz, to powiedziałeś, że super, lubisz tą robotę, ale nie lubisz zarządzania ludźmi, czy w ogóle tego aspektu. No i jak sobie tutaj radzicie? Czy uważacie, że macie wszystkie kompetencje potrzebne do tego, żeby zespół przygotować, czy też korzystacie z zewnętrznej pomocy?
Absolutnie korzystamy z zewnętrznej pomocy. Kilka lat temu najpierw, zawsze tak robimy, że najpierw my rozwijamy się w niektórych obszarach z Maćkiem, a później próbujemy to przekuć też na zespół. I między innymi testowaliśmy się talentami Gallupa. I ja i Maciek wyszły nam takie talenty, które faktycznie są od lat naszymi najsilniejszymi stronami. Mój talent to jest przede wszystkim aktywator i strateg. No i Maciek też ma takie talenty, które no nie są blisko, tak, one się uzupełniają, ale nie są blisko jakby administracji czy zarządzania ludźmi. My zobaczyliśmy, że my to robimy, no bo jesteśmy przedsiębiorcami od 12 lat, tak. Natomiast to jest coś, że jeśli tu się skupiamy, możemy to nazwać mikrozarządzaniem czy zarządzaniem ludźmi, bardzo ważne czynności, ale jeśli my tutaj poświęcamy naszą energię, a nie jest to naszą najmocniejszą stroną, to my się tak naprawdę wypalamy. I ja przeżyłam wypalenie zawodowe i Maciek przeżył wypalenie zawodowe i po tym Cyprze właśnie zdecydowaliśmy, że potrzebujemy zatrudnić interim menadżera, który nas wesprze w codziennym kontakcie z ludźmi, w zarządzaniu tym zespołem, a my będziemy mogli się skupić na tych strategicznych rzeczach. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że będzie taki kryzys na rynku, jaki był.
Bo to było przed tą pandemią, tak?
To było w trakcie pandemii, ale przed kryzysem takim gospodarczym z inflacją związanym. Gdyby nie to, gdyby nie wtedy ta decyzja i nie nasz wyjazd, no to myślę, że nie osiągnęlibyśmy w najcięższym kryzysie 40% wzrostu firmy.
A też trzeba zaznaczyć to, że my, przynajmniej ja też przeszedłem przez wszystkie stanowiska w naszej firmie. No jesteśmy takim typem przedsiębiorców, że jesteśmy generalistami i tak naprawdę potrafimy się odnaleźć w każdym miejscu i na każdym stanowisku, więc ja też jeździłem jako kierowca na przykład do cynkowni, odbierałem jakieś rzeczy, ja kupowałem pierwszą spawarkę, to się nauczyłem jej obsługiwać i
Masz uprawnienia spawalnicze?
Nie mam uprawnień spawalniczych, ale pospawałem jakieś parę elementów, gdzieś tam jeszcze są. Także my wiemy, co się dzieje w naszej firmie i dlatego też jakby to zarządzanie ludźmi i jakby szkolenie tych ludzi, wiemy, czego od nich potrzebujemy, ale właśnie staramy się już nie być aż tak blisko każdego stanowiska, tylko patrzeć na to z lotu ptaka. I te wyjazdy nam dają to, że możemy przeanalizować całą naszą firmę, całą strukturę, wszystkie procesy po kolei, tak, żeby zobaczyć, gdzie są straty i gdzie coś zoptymalizować.
Myślę, że też ważnym jest to, że my potrafimy ustawić swoje myślenie w pozycji zero. Zastanowić się, czy gdybyśmy mieli podjąć decyzję A, B, C, D, na przykład o zatrudnieniu danego członka zespołu, o robieniu w ten, a nie inny sposób jakiegoś procesu w naszej firmie i tak dalej, i tak dalej. To się dotyczy wszystkich obszarów naszej firmy. To czy mając tą wiedzę dziś, zrobilibyśmy to po raz kolejny. I to jest taki fajny znowu papierek lakmusowy do przyjrzenia się temu, czy działamy dobrze w naszej firmie. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, kiedy jesteśmy na miejscu i otaczają nas wszystkie te drobne rzeczy, nawet jeśli nasz zespół od 10 lat naprawdę działa fajnie, samodzielnie, zresztą widziałeś to na konsultacjach, że oni nie pytają się o nas o jakieś drobne rzeczy, jak to często jest w firmach, kiedy jest blisko szef czy szefowa, ale mimo wszystko te tematy do nas wracają. My jako przedsiębiorcy nie umiemy się od tego oddzielić. I tylko te wyjazdy pozwalają nam naprawdę, tak jak Maciek powiedział, z lotu ptaka, przyjrzeć się wszystkim procesom w firmie.
Super. Znaczy fajnie, że macie taką świadomość, bo niewielu ludzi, pewnie część ma świadomość, że tak można, ale niewielu się na to godzi. Jak mówisz o tym zespole, to ja rzeczywiście miałem takie wrażenie, bo to jest też taki dla mnie papierek lakmusowy, jak na przykład prowadzę warsztaty i jest właściciele i jak oni wychodzą, to wtedy się otwierają ta puszka Pandory. U was tak nie było. i były jakieś tam oczywiście żale, różne rzeczy, ale to raczej wynikało z tego, że ktoś tam był bardziej, mniej może, bardziej nieśmiały czy wstydliwy, tak. Ale nie było tego takiego dużego strachu zauważalnego w waszej obecności. Zresztą tak się nawet umówiliśmy, Maćku, tak. Że was nie będzie, ale ja nie widziałem różnicy, szczerze mówiąc. Mam pytanie do was takie trochę techniczne, trochę organizacyjne. Jak wy pracujecie zdalnie? No bo jesteście na tej Teneryfie, wspomniałeś, że pod telefonem, no ale to przecież nie jest tak, że pływasz sobie, nurkujesz, a tu nagle ktoś dzwoni i ty porzucasz ten akwalung, biegniesz i... Czy to jest tak, że po prostu wstajecie, nie wiem, tam o 7, 8, otwieracie komputery i jesteście te ileś godzin w pracy, tak jak normalnie byście byli tutaj? Czy też po prostu jakoś luźno nad tym pracujecie?
Ja nurkowałem, to akurat musiałem się umówić z Elą, że idę nurkować i wtedy miałem 3 dni wyznaczone, że miałem kurs.
Czyli normalnie taki
kursy.
Urlop wtedy tak. Robiliśmy. Na urlopie okay. Robiliśmy urlop.
Tak, pisaliście w harmonogram,
tak.
Że Maciek nurkuje.
Urlop
okay.
I że ja po prostu idę nurkować, także wszyscy wiedzieli i wtedy nie byłem pod telefonem.
Czyli wy nie traktujecie tego wyjazdu jak urlopu generalnie, absolutnie. Tylko jako normalnie absolutnie. Pracę, tylko wykonywaną dziś w Bielsku, jutro w Sosnowcu, a pojutrze na Teneryfie.
Łącznie
tak?
Z tym, że na Teneryfie po tak naprawdę pierwszych chyba 3 tygodniach znaleźliśmy nianię. Mhm. Mamy 2 dzieci.
Malutkich.
5- i 2-letnią córeczkę. I znaleźliśmy nianię, która przychodziła do nas po prostu o godzinie 9:00.
Polka?
Tak, Polka. Polka, która mieszkała niedaleko nas. Przychodziła po nasze dzieci na godzinę 9:00 i przyprowadzała je o 15:00. Więc my w tym czasie po prostu otwieraliśmy komputery, telefony, zamykaliśmy się w 2 różnych pokojach i mieliśmy normalny czas pracy. To...
Ja mam tak samo z żoną. Syna tak. Gdzieś oddajemy do babci, po czym otwieramy komputery zamiast...
Tak, jak trzeba było, no to jedno z nas opiekowało się dziećmi i drugie jeszcze kończyło jakąś pracę, jeśli coś trzeba było zrobić po tym wyznaczonym czasie.
No właśnie, a jak wy, jako właściciele, no bo jesteście małżeństwem, też przy okazji właśnie wspólnikami, przynajmniej w tej zbrodni, którą uprawiacie, jeśli chodzi o biznes, i jak tu się dzielicie? Czy wy się uzupełniacie, czy się zastępujecie na przykład, że jak Maćka nie ma, to ty potrafisz Elu zrobić wszystko, co on normalnie by zrobił? Jak to wygląda u was?
Mamy dość mocno zarysowane obszary, w których się specjalizujemy. Ja nie cierpię tematów administracyjnych. Oczywiście, jak miałam swoją jednoosobową działalność lata temu, prowadziłam agencję marketingową, to oczywiście to robiłam. Ale znowu, no trzeba znać swoje mocne strony i nie przepalać swoich godzin. Tak jak w szkole kazano nam się uczyć przedmiotów, które do niczego by nam się nie przydały, bo nie poszlibyśmy w tym kierunku, niestety. Ale musieliśmy mieć 5 z tych przedmiotów. A z tych przedmiotów, których byliśmy mocni, to ona jest mocna, nie wiem, z języka polskiego, to już ciśnijmy ją z innych przedmiotów.
A powinno być odwrotnie,
powinno
nie?
być odwrotnie. Powinniśmy pracować na swoich mocnych stronach, dlatego też nasz zespół testujemy, ku ich też ucieszę tym testem talentów Gallupa i nie pracujemy na ich deficytach, tak jak w polskiej edukacji niestety się to dalej dzieje, tylko pracujemy na mocnych stronach. I
czyli
myślę,
nie uczycie
że...
pingwinów latać, tylko pływać.
Nie? Dokładnie. I myślę, że jeśli to tak holistycznie naprawdę ma się to podejście, to nie ma później zgrzytów, że my też prywatnie jesteśmy małżeństwem. My mamy tak podzielone obszary i to się naturalnie dzieje. Oczywiście są obszary, w których uczestniczymy razem, typu na przykład jakieś duże decyzje strategiczne. Często jest też to, i to też wychodzi to od nas, ale jest to w całym zespole, że my mamy dużą otwartość na porażki i błędy. I to jest, myślę, też kluczowe w zarządzaniu wspólnie firmą, że jeśli nawet Maciek podjął jakąś decyzję, ja nie do końca intuicyjnie czułam, że to jest dobra decyzja, ale ja powiedziałam, dobra, rób, sprawdzimy. Potem okazało się, że na przykład ta decyzja była błędna, to nie było tutaj między nami kłótni, a widzisz, mogłeś tego nie zrobić. Myślę, że to się przekłada i na związek, i na przyjacielskie relacje, i na relacje w zarządzaniu firmą.
A jak zespół sobie z tym radzi? Bo fajnie, że poruszyłaś ten wątek jakby relacji między wami, ale czy nie ma takich prób manipulacji, typu poszedłem do Maćka, on się nie zgodził, to idę do Eli?
Nigdy, nie. Nie, nigdy czegoś takiego nie było. Warto też ich zapytać, jak oni to czują, ale... to nie jest tak, że mówimy jednym głosem, natomiast faktycznie od tych 12 lat nie było żadnej takiej kłótni biznesowej albo że zespół coś usłyszał. Wiem, że to się czasem dzieje w firmach, że coś zespół usłyszy od jednego wspólnika, tak, a drugi wspólnik to w ogóle neguje i mówi, ale dlaczego tak robicie? No bo jeden wspólnik to powiedział. U nas czegoś takiego nie było. Myślę, że też dużo przegadujemy strategicznie. To są wtedy wspólny front wynikający tak naturalnie z tego, że my mamy jedną wspólną wizję prowadzenia firmy.
Może też łatwiej, bo przez pryzmat rodziców na to patrząc, nie? Że jak dziecko przychodzi tak do mamy czy taty, no to musi zawsze uzgodnić jakąś...
A Baty, my tak mamy takie spotkania zarządu, że rozmawiamy czasem do 4 nad ranem, także wtedy po prostu mamy przegadane wszystko przez 10 godzin i już mamy odpowiednią wersję.
Okej, czyli wtedy jak na przykład ktoś przychodzi do ciebie i mówi, słuchaj, czy mógłbyś to zrobić, to czy ty mówisz, to jest działka Eli, czy mówisz raczej, a czy już byłeś u niej, czy mówisz, skonsultuję to? Czy też wydajesz decyzję, pozwalasz komuś na coś, a potem się okazuje, że jednak to nie było zgodne z wami obojgiem?
To zależy od pytania i od tego, co, że tak powiem. Jeśli jestem w stanie odpowiedzieć i zareagować, to oczywiście, że podejmuję decyzję.
Ale
jeśli
są takie tematy
wrażliwe. Jeśli są tematy,
wrażliwe,
które mam jakby przegadać z Elą, no to staramy się po prostu mówić, dobra, poczekaj, muszę porozmawiać też z Elą na ten temat i ustalimy wersję i jakby damy wam odpowiedź.
Ale tak? Są generalnie takie obszary typu produkcja, gdzie głównie Maciek tutaj trzyma pieczę i jakieś administracyjne, księgowe rzeczy. U mnie z kolei nowe produkty, strategia, personalizacja, strategia sprzedaży, marketing. Mamy tak dość...
Czyli rozumiem, że jakby Sławek, szef produkcji, przyszedł do ciebie i o coś zapytał, to powiedziałabyś, słuchaj, idź do Maćka.
Dokładnie.
Okay.
I dokładnie. Ja nie wchodzę w kompetencje jakby Maćka, Maciek nie wchodzi w kompetencje moje.
Aczkolwiek najczęściej odpowiedź jest... A jak ty myślisz?
Tak.
Sławku, tak?
Sławku. Od 12 lat Sławku, trzymamy Kamilu. Się bardzo tak, mocno tak, tego, tak. Bo okazuje się, że nasi ludzie mają tą odpowiedź.
Oczywiście.
Tylko czasem, no nie tylko ze względu na zrzucenie odpowiedzialności w razie za podjętą złą decyzję, ale bardziej chodzi o to, że znowu wróćmy do edukacji. Edukacja nie uczy nas tego, że można zrobić samemu odpowiedzialnie, wziąć za siebie odpowiedzialność i sprawczość.
Popełnić błąd w ogóle.
I popełnić błąd. I mimo, że tak zarządzamy, to czasem nadal się zdarza. Na przykład, jak jesteśmy na Teneryfie, nie mamy żadnych takich pytań. Jak jesteśmy w biurze, nagle się okazuje, że te pytania czasem się pojawiają i sobie myślimy, a jak sobie radziliście, jak nas nie było? No robiliśmy to tak. Więc jakby to jest taki naturalny mechanizm i my zawsze dlatego mamy ustaloną taką strategię z Maćkiem, że najpierw pytamy zespół, a jak ty byś to zrobiła? No i wtedy ta osoba się zastanawia, mówimy świetnie, tak też bym zrobiła, rób tak.
I jak tak zrobisz, to nie dostaniesz po głowie, tylko po prostu poniesiesz odpowiedzialność, my wszyscy jako firma.
Tak, no, zwykle pozwalamy, zobaczmy co się stanie. Tak naprawdę... Nie działamy w sektorze służby zdrowia, gdzie pozwolenie komuś, zrobienie operacji, nie wiem, tępym narzędziem byłoby szkodliwe. Robimy place zabaw, jesteśmy taką firmą przemysłowo-handlową. Testy są dozwolone.
Ale to też jest tak, że mieliśmy wiele sytuacji, gdzie ktoś popełnił błąd, nie będę już mówić teraz konkretnych szczegółów, ale faktycznie firmę to kosztowało na przykład kilka tysięcy złotych, ten błąd. No i...
kazaliście mu zapłacić.
Nie.
I, żartu,
uwaga, nie. Nie kazaliśmy mu zapłacić, nie wyciągaliśmy żadnych konsekwencji i może to tak coachingowo brzmi, ale naprawdę uważamy, że to jest taka lekcja, którą może wynieść cały zespół z tego.
Czyli rozmawiacie potem o tym.
Rozmawiamy.
Słuchajcie, Zosia zrobiła taką rzecz i to skutkowało taką nie wiem, z taką stratą dla firmy i w związku z tym pamiętajmy, żeby tego nie robić, tak?
Dokładnie. I wyciągamy wnioski na przyszłość i naprawdę nie zdarzyło się, żeby zespół popełnił drugi raz ten sam błąd.
Super.
Więc wydaje mi się, że taka uważność na to, że nawet jeśli oni popełnią ten błąd, to nie spotka ich za to ani taka kara finansowa, ani taka kara psychologiczna, bo to też często tak wygląda w firmach, powoduje, że my możemy wyjechać i ta firma funkcjonuje. Bo gdyby tego nie było, no to albo ludzie nie przychodzą wtedy sobie do pracy, albo nie realizują tego, albo się tak boją podjąć jakąś decyzję, że to destabilizuje firmę.
No i wtedy prawdopodobnie wasz wyjazd na Teneryfę byłby oddechem dla nich i nic nie robieniem przez 4 miesiące, dopóki się nie wyda, nie? Dopóki nie wrócą.
Ale też były takie właśnie sytuacje kryzysowe, gdzie też akurat to nie był ani podczas Cypru, ani Teneryfy, gdzie też nas nie było w firmie i była wielka po prostu wtopa, ale zadzwonili do nas, mówimy, no to trzeba coś wymyślić, co uważacie? No dobra, zadzwonili za 15 minut, już wymyśliliśmy. No i wtedy się wszyscy zebrali, rozwiązali problem i nic się nie stało, tak?
I no, fajnie, że i produkcja, i dział handlowy wtedy działał, i osoba z marketingu, która popełniła ten błąd, no bo to dotyczyło druków, jakiegoś błędu, a musiało to wyjechać dane urządzenie chyba jutro czy pojutrze. Rozwiązali ten problem, wszyscy się tam zgromadzili bez nas, tak? I dali nam tylko informację, już jest okej. Okay.
Bardzo rzadka postawa, ale to dlatego właśnie was zaprosiłem, że wiem, że macie taki sposób myślenia. I też wiem, no bo znamy się już tak biznesowo, ile? Ze 3-4 lata. I pracujemy ze sobą, więc to, co mówicie, to jest prawda. Jak byście to nazwali, tak już kończąc ten wątek pracy zdalnej, bo ludzie lubią szufladki, nie wiem, workation albo work-life balance, jak wy to nazywacie?
Ja to nazywałam workation, natomiast ludziom się to dalej kojarzy z urlopem i takim no niby właśnie pracą.
To Asian, nie? Takie Asian. Vacation. Nie?
Tak.
Tak. Ja to po prostu nazywam, że zmieniliśmy miejsce zamieszkania i żyliśmy tak samo, pracowaliśmy tak samo.
Inna szerokość geograficzna. Tyle.
Żeby iść na nurkowanie, trzeba poinformować i powiedzieć, że mnie nie będzie wtedy i wtedy.
Tak jak zespół bierze wolne. Wiadomo, że my już nie, po tylu latach prowadzenia firmy, my nie pracujemy 8 godzin dziennie. Oczywiście nie wliczamy w to dyskusji, rozmów o drugiej w nocy. Natomiast w takim klasycznym modelu to nie jest tak, że wstawiamy się o 8 w pracy i o 16 jest koniec. Też mamy inne projekty, nad którymi pracujemy, więc to tak jest, ale faktem jest, że my wybierając się na takie wyjazdy, wiemy, że i tak będziemy gdzieś tam pracować, prawda, więc to nie jest urlop.
Teraz też ta praca jest ułatwiona, tak? Mamy telefon, na telefonie mamy wszystkie aplikacje, które też się łączą z firmą. Można w każdej chwili odpowiedzieć na maila, SMS-a, na jakimś
no i Microsoft
czacie.
Teams, gdzie są wszelkie pliki, dokumenty, wszystko jest w
wszystko
chmurze.
Można, księgowa dzwoni nawet właśnie podczas wycieczki, to stajemy na boku i wysyłamy coś, czego na przykład brakuje.
Od samego początku mamy inwestorów, od samego początku prowadzimy spółkę z o.o., więc to, że możemy wszystko podpisać profilem zaufanym, podpisem elektronicznym, totalnie ułatwia prowadzenie firmy jako osobom zarządzającym.
Czyli wizyty w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym też odpadają, no bo albo elektronicznie się to załatwia, albo
mamy prokurenta. Mamy też prokurenta na miejscu jakby u nas w firmie.
I upoważnienia ludzi do takiej reprezentacji.
Przed wyjazdem też zrobiliśmy wszystkie upoważnienia. Najgorszą instytucją w Polsce, która jakby nie przyjmuje żadnych...
To jest Poczta Polska.
To jest Poczta Polska, dokładnie.
Z tym był największy problem.
Z tym był największy problem, bo właśnie wszystkie ZUS-y, urzędy skarbowe, no to tutaj upoważnienie ma księgowa, mamy prokurenta, wszystko było tak, ale przed wyjazdem jeszcze to tak naprawdę ostatnie 2 dni przed wylotem byłem na Poczcie Polskiej, złożyłem 1 miliard różnych dokumentów, a i tak usłyszałem, że jak przyjdzie zawiadomienie sądu, to tego nie odbiorą.
Tak, źle, nie wolno.
Poczta Polska, naprawdę polecam.
To jest dla was obszar serdecznie. Do współpracy z Pocztą Polską.
Muszę powiedzieć szczerze, że są 2 firmy, którym odmówiliśmy współpracy, to jest PKP i Poczta Polska. Naprawdę, autentycznie, bo po prostu to przerosło. To jest trochę tak, jak kiedyś spotkałem takiego prawnika, który powiedział, że on jest znanym prawnikiem, dlatego że on bierze te sprawy, które się wygrywają. I same. I my też chcemy pracować z klientami, którzy są świadomi, no i ten sukces będzie jakby wspólnie, a nie żeby kogoś za uszy ciągnąć. No i niestety te 2 instytucje się nie wpisywały w ten model. A szkoda, no. Minutą ciszy to uczcimy. Na czym polegają wasze produkty? Wielokrotnie nawiązywałeś, mówiłeś, że nie robimy operacji tępym narzędziem i tak dalej. To są produkty wykonywane z metalu, place zabaw, ale na początku też powiedziałem o tej niszy, o tym błękitnym oceanie. Czym się różnią wasze place zabaw, wasze urządzenia od innych?
My nie robimy huśtawki ani zjeżdżalni.
Okay.
Nie robimy też jakichś linariów, także to jest totalnie inny produkt. My tworzymy naukowe place zabaw. Obecnie będziemy się też specjalizować w zielonych klasach.
Czyli to są place zabaw, które robi profesor, doktor habilitowany, tak? Naukowy?
No nie? Właśnie nie, ale to może o tym za chwilkę.
Okay.
Na naszych placach zabaw spotkacie koła optyczne, kołyski Newtona, takie wielkie, odbijające się kulki od siebie. Spotkacie panele muzyczne, panele sensoryczne, rzeczy, których można dotknąć, pobawić się, doświadczyć czegoś. Mhm. Rzeczy, które działają na wszystkie zmysły. I to jest totalna nisza na rynku, bo nie ma takiej drugiej firmy w Polsce, a tak naprawdę w skali Europy jesteśmy, podejrzewam, do policzenia na palcach jednej ręki, mhm. Które się tym zajmują.
Macie plany podboju świata?
Mamy. Już zaczęliśmy.
Jesteśmy w trakcie. Mhm.
Jesteśmy w trakcie. Europa już jest prawie ogarnięta. Mhm. Zobaczymy, co dalej.
Okay.
Także eksport na pewno rusza. Nasze produkty teraz się też zmieniają, bo my przygotowujemy je właśnie w takiej bardziej formie zielonych klas, gdzie mamy na przykład produkt kuchni błotnej, gdzie dzieci same mogą przygotowywać różne potrawy, czy jakieś rzeczy z błota, tak to sama nazwa wskazuje, z piasku gotować. Nasze dzieci są zachwycone. Też posiadają u siebie w ogródku takie coś, a też sprzedaliśmy tego wiele do różnych przedszkoli. Także może jeszcze coś o innych produktach?
No i przede wszystkim to, co nas wyróżnia i czego nie robi żaden producent placów zabaw, nie boję się powiedzieć, na świecie, bo badaliśmy cały rynek i nasz specjalista do spraw eksportu też to teraz bardzo wnikliwie bada. I mówią to też najwięksi dystrybutorzy, którzy chcą z nami współpracować, że my mamy unikalną wartość, że my do każdego naszego produktu, do tego produktu w zielonej klasie, dodajemy e-booka ze scenariuszami zajęć dla nauczycielek, nauczycieli. Czyli na kuchni ogrodowej, którą przywołał Maciek, dzieci spontanicznie, intuicyjnie bawią się tam w gotowanie, w sklep, w masy sensoryczne, natomiast w e-booku pani nauczycielka znajdzie multum zabaw o każdej porze roku, z eksperymentów, z podstawy programowej, z tworzenia jakichś eksperymentów przyrodniczych, czyli wykorzystujemy jeden element, który do tej pory był tylko zabawką, wykorzystujemy do procesu edukacyjnego. I jeszcze nasza nowość, to już w naszej drugiej spółce, że tworzymy pierwszy cyfrowy plac zabaw na świecie, czyli do każdego naszego produktu, który został wyprodukowany też w naukowych placach zabaw, ale będzie też produkowany w Mówli, będą kody QR na placach zabaw, gdzie wystarczy sobie zeskanować ten kod QR i na przykład bawiąc się animacją filmową, widzimy, jak z 10 klatek tworzymy prostą animację.
Czyli ale taka instrukcja. Jakby,
taka instrukcja. I w momencie, kiedy dziecko się pobawiło tym na placu zabaw, to mnie to bolało, że to jest tyle. W momencie teraz naszej innowacji, którą teraz wdrażamy, już jesteśmy na dosyć zaawansowanym etapie, ktoś może zeskanować sobie kod QR, wejść sobie na dedykowaną stronę i zobaczy na przykład, jak samemu wykonać animację filmową w domu, albo jak stworzyć animację piaskową.
Albo dla Roberta takie jak,
tak, bawić się plasteliną i stworzyć z plasteliny swój własny film animowany. Będziemy też pokazywać wywiady z twórcami animacji i komputerowej, i tej tradycyjnej. I to będzie taka bardzo duża baza wiedzy za darmo dla naszych użytkowników, dlatego że stawiamy też te nasze place zabaw w publicznych miejscach, w parkach. Samorządy są naszą też grupą docelową. Więc nie chcemy na tym się wzbogacić, ale chcemy się wzbogacać na tym, że to będzie taka nie do podrobienia przewaga konkurencyjna.
No i dajecie wartość, oprócz tego, że to jest fizyczne urządzenie jeszcze, nie?
Tak.
Pomyślałem sobie, jak o tym opowiadałaś, o takich goglach wirtualnych na przykład, gdzie dziecko zakłada i praktycznie na każdej, nie wiem, na każdym każdej równoważni czy ławeczce może być gdziekolwiek zechce, nie? Ale to może mi się tak rozmarzyło.
A dlaczego nie profesorzy i doktorzy?
Dlaczego nie profesorzy i doktorzy? Kiedy zakładaliśmy tą firmę, to prezentowaliśmy nasz pomysł właśnie na różnych sympozjach dla startupów. Dostaliśmy to finansowanie. Natomiast za każdym razem przez pierwszych kilka lat pytano nas, czy ja bądź Maciek ukończyliśmy fizykę. Ja ukończyłam studia humanistyczne, Maciek studia informatyczne. Ja się śmieję, że ja zawsze mówiłam, że ja nigdy nie będę fizykiem ani matematykiem. I właśnie dlatego, że mi te przedmioty obrzydzono w szkole, to myślę, że tym bardziej właśnie ja jestem najlepszą specjalistką do tego, żeby wymyślić, jak trudne zagadnienia przedstawić w formie zabawy, zaangażowania i takiego zafascynowania się nauką. Nas uczono niestety tylko z podręczników, teraz już ta polska szkoła się trochę zmienia, ale niestety system nie był sprzyjający, jeśli osoba przekazująca wiedzę nie potrafiła tego zrobić w inny sposób niż taki teoretyczny, książkowy.
Zastanowiłem się przez chwilę, czy Newton ukończył fizykę. Muszę sobie to sprawdzić. Bo o kołysce Newtona mówiliście.
Ale jak próbowaliśmy podjąć współpracę z różnymi fizykami, naukowcami, no to niestety ta współpraca też nie przebiegała.
Oni są zamknięci w swoim świecie teoretycznym i oni nie potrafili tego przełożyć na język dzieci i na język laików.
Tak. Ciekawe.
Oni wchodzili bardzo głęboko w zagadnienia, mieli też taką przywarę, moim zdaniem to jest przywara, że my z tego procesu zabawy musimy jak najwięcej wiedzy wyciągnąć. I my uważamy, że nie. Stestowaliśmy też w naszym mobilnym parku nauki, bo tak zaczynaliśmy naszą firmę. Objechaliśmy naprawdę wszystkie miasta w Polsce. Myślę, że około 5 milionów ludzi wzięło udział w tych naszych eventach edukacyjnych. I widzieliśmy, że to jest bardziej przyczynek do zaciekawienia się światem nauki, a nie tym, żeby osoba pamiętała, że kołyska Newtona to jest zachowanie energii i pędu i na czym to polega. Bardziej to jest taki element zaciekawienia, a nie encyklopedia, że dziecko wszystko będzie wiedzieć na temat złudzeń optycznych, bawiąc się kołem optycznym.
Tak, bardzo ciekawe. A tak w trzech, czterech punktach, a może pięciu, bo zawsze nieparzyste muszę mieć. Co inaczej byście zrobili? Co wam się nie udało? Albo jeśli kolejny raz pojedziecie poza Polskę kierować firmą stamtąd, to co zrobicie inaczej?
Pierwszy punkt, gdybyśmy mieli jeszcze raz zaczynać firmę, ale to też miało oczywiście
bardziej
swoje
pytam o to zarządzanie zdalne. W sensie jakby co w tamtym, no bo byliście na tym Cyprze jako pilotaż, potem teraz na Teneryfie. Wiem, że się znowu gdzieś wybieracie. Więc co teraz poprawicie w tym modelu? Albo co między tym Cyprem a Teneryfą może się zadziało? Takie wskazówki, jak nie zarządzać zdalnie może.
Przede wszystkim
na waszych błędach.
To, co już wdrożyliśmy miesiąc temu też z wami i Pauliną, która jest z nami w zespole. Cotygodniowe podniedziałkowe sprinty, półgodzinne i piątkowe podsumowania. Nas może nie być fizycznie, my się czasem nie odzywamy na tych spotkaniach, po prostu jesteśmy na słuchawkach, słuchamy. Natomiast to jest dla mnie game changer, żeby uczestniczyć w tych spotkaniach. Wcześniej mieliśmy menadżerkę przez 9 miesięcy i ona nawet nas prosiła, żebyśmy nie byli na tych spotkaniach. I my ufamy zawsze specjalistom. Taka jest też nasza, bo po to zatrudniamy specjalistów, żeby...
Żeby im mówić, co mają robić.
Żeby nie mówić im, co mają robić właśnie. Dlatego posłuchaliśmy. To bym teraz zrobiła inaczej, że ogromną wartość wyciągamy z tego, że słuchamy króciutkich, jednoslajdowych podsumowań każdego działu. Możemy szybciej zareagować, już teraz zareagowaliśmy na kilka rzeczy, które były niezlecone, bez sensu zrobione, to był tylko przepał godzin. To była inicjatywa danej osoby, która nie była przez nikogo jakby zatwierdzona, a ta osoba już zaczynała badać dany temat.
Czy gdyby powiedziała na przykład o tym na takim sprincie, no to wtedy możesz to zatrzymać, tak?
Tak, i ona to powiedziała na sprincie, byłam w stanie od razu zareagować i nikt nie przepalał swoich godzin, ani nie było ewentualnych później sytuacji konfliktowych, że tak się nastarałam, a mój pomysł na przykład wpadł do kosza, bo on nie został zatwierdzony wcześniej, więc myślę, że tutaj jak pojedziemy teraz w inną destynację, będziemy pilnować... Być może Majorka, ale jeszcze myślimy nad...
Zobaczymy, co
Teneryfę planowaliśmy miesiąc przed wylotem, także jesteśmy dosyć spętaniczni w
tym. Ale raczej ciepły kraj.
Ciepły, zdecydowanie ciepły. To jest nasza dusza, że musi być ciepło.
Do nurkowania i dopływania, tak.
I piękna przyroda, bo nasz umysł wtedy odpoczywa. Więc myślę, że te sprinty i podsumowania tygodnia.
To na pewno i też jakby lepsze rozpisywanie zadań. Bo teraz to już było wdrażane pod koniec Teneryfy, ale teraz jakby rozwijamy ten jakby system, że zadania, które jakby realizujemy, są też wpisywane w Teamsy. To są jakby osobne jakby zakładki, które można jakby opisać. I tam też są oznaczone osoby. Posługujemy się komentarzami, a nie mailami do siebie. To jest ważne, to jest taka trochę moja misja, żeby ograniczyć maile w firmie. Żebyśmy nie korzystali z maila, tylko z czatu do danego wątku. To jest bardzo ważne, bo wtedy widzę, ja na przykład tak to sobie pracuję nad tym, że widzę powiadomienie, coś się wydarzyło w danym wątku i na przykład jest sobie Maciek, nie mam dostępu do czegoś. Dobra, już ci robię, tu jest dostęp. I na pewno te zadania, wpisywanie zadań jest takie kluczowe i monitorowanie tych zadań.
Powiedziałeś lepiej komunikować zadania, ale rozumiem, że konkretniej masz na myśli, tak?
Tak, konkretniej i to, że tak naprawdę powinno być takie podejście w firmach, że zadanie, które nie jest wpisane, nie istnieje.
Okay.
Bo, i było samowolką pracownika.
Bo jeżeli ktoś wychodzi czasami z inicjatywą, i to jest fajne, że ktoś wychodzi z inicjatywą, ale czasem ta inicjatywa na przykład kłóci się z planami, o których oni nie wiedzą. My na przykład, nie wiem, myślimy o czymś, że będzie jakaś zmiana w produkcie, albo już się dogadujemy z jakimś podwykonawcą poza zespołem, a oni nagle ruszają ten temat, tak? I to jest przepał godzin zarówno zespołu, jak i potem tego podwykonawcy, nasz. Trzeba to potem skoordynować. Dlatego...
I też ich energii, tej inicjatywności, żeby nie przepalać.
No i czasu firmy,
tej...
nie? Tak. Można robić coś innego i być efektywniejszym. Czyli rozumiem, że transparentność to jest to, na co kładziecie nacisk też, żeby wszyscy wiedzieli,
transparentność w zadaniach i w tym, co kto robi. Myślę, że teraz też...
A jeśli chodzi o pieniądze, wskaźniki finansowe, to czy też dzielicie się taką informacją z zespołem?
Na przykład w tym, co roku, od lat mamy taką tradycję, że w styczniu, w tym roku to było pod koniec roku, ze względu na nasz wyjazd, mamy takie spotkanie podsumowujące, mówimy wtedy o wynikach firmy, dzielimy się zyskiem z naszymi wszystkimi pracownikami. 5% zysku.
Fizycznie się dzielicie.
Fizycznie. 5% zysku w całej firmy jest dzielone na wszystkich członków zespołu. To bardzo uważam dobrze robi dla wszystkich członków zespołu.
Elu, ostatnie pytanie do ciebie. Jaka rzecz, produkt, usługa, sytuacja zmieniła twoje postrzeganie biznesu? Była taka ważna dla ciebie w biznesie?
Rozwój osobisty u Jakuba Bączka.
Okej.
Rozwój mentalny, obozy mentalne, pracowanie nad swoimi przekonaniami, które i tak wydawało mi się, że mam dobre, natomiast parę rzeczy z takiego arsenału zmieniłam i uważam, że to bardzo wpłynęło na nasz biznes.
Dziękuję. Dla mnie była to bardzo interesująca, inspirująca rozmowa, tak każda rozmowa z wami. Mam nadzieję, że dla was też. Jeśli macie pytania, komentarze, no to pod filmem jest na to miejsce. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam cię na stronę institutdb.com. Pozdrawiam. Tomasz Król.